witam Cię serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jest to dla mnie przywilej, że mogę mówić poprzez ten wykład, poprzez tę kasetę do Ciebie. Dziękuję Bogu przede wszystkim za to, że stworzył mi taką możliwość, iż mogę się dzielić Słowem Bożym właśnie z Tobą. I wierzę, że poprzez tę usługę będziesz mógł dużo skorzystać, że wiele światła, Słowa Bożego, przyjdzie do Twojego życia i poprzez to nauczanie będziesz mógł być w swojej wierze utwierdzony. Pewne rzeczy będą mogły w Twoim życiu być wyjaśnione tak, żeby stało się to, co mówi Pismo, żeby Twoja wiara była ugruntowana, mocno, osadzona na mocnym fundamencie Bożego objawionego Słowa, które jest prawdą i które jest żywe. Zanim zacznę nauczać, chciałbym krótko się modlić o to, żeby Duch Święty prowadził to nauczanie, o to, żeby Duch Święty także mówił do Twojego serca bezpośrednio, żeby Duch Święty mówił ponad moimi słowami i przez te słowa. Ja chcę się poddać Duchowi Świętemu, aby On sprawował niepodzielną kontrolę nad tym nauczaniem, żeby to głoszenie i to nauczanie było rzeczywiście oparte na Bożym Słowie, żeby było przez Niego inspirowane, tak żeby On odebrał z tego chwałę, a prawda, żeby była pokazana zgodnie z tym, jak jest. Więc możesz w tej chwili mieć tą świadomość, że będziemy się za chwileczkę modlić, więc skłoń swoją głowę, czy przyjdź w ogóle do Pana, proś Go, proś Ducha Świętego o to, żeby prowadził Ciebie, żeby otworzył Twoje oczy, żeby tworzył Twoje uszy, żebyś mógł słyszeć Jego głos w tym nauczaniu. Ojcze, ja do Ciebie przychodzę w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie, za Ducha Świętego. Dziękuję Ci za prowadzenie Twojego Ducha Świętego. Dziękuję Ci za prawdę Twojego Słowa, Ojcze, które jest żywe i skuteczne, które jest natchnione przez Ciebie, aby odkryć prawdę, obnażyć kłamstwo, wykryć fałsz i oddzielić go od prawdy. Dziękuję Ci, Ojcze, że Twój Duch prowadzi nas we wszelką prawdę. Ty nie chcesz, Panie, żebyśmy byli zwodzeni, Ty nie chcesz, Panie, żebyśmy byli okłamywani, Ty nie chcesz, żebyśmy byli prowadzeni ludzkimi tradycjami, ludzkimi naukami, Ojcze. I ja wierzę, Panie, że Ty obiecałeś, że Twój Duch wprowadzi cały Kościół w prawdę, Ojcze. I dla nikogo, Ojcze, nie masz limitów, Panie. Dziękuję Ci, że Twoje Słowo jest dzisiaj, Boże, wystarczającym autorytetem i objawieniem, Boże. Całkowitym objawieniem Chrystusa Jezusa, Boże, i całkowitym objawieniem Ewangelii. Dziękuję Ci, Panie, że w tej chwili będziesz mówił do nas i będziesz mówił przez to Słowo, Panie. I ja poddaję się Twemu namaszczeniu, ja poddaję się Twemu prowadzeniu. I ja, Ojcze, poddaję każdego, który będzie w jakimkolwiek czasie, w jakimkolwiek miejscu słuchał tych kaset, żeby był błogosławiony przez Ciebie, Ojcze, przekonany, wprowadzony w prawdę, w poznanie prawdziwości Twojego Słowa i Ewangelii, Boże. Niech każda ludzka nauka odpadnie, Panie, z jego życia. Niech każdy błąd będzie obnażony. Niech każdy błąd i każda fałszywa doktryna, Ojcze, będzie ukazana przez Twoje Słowo, które jest jak miecz. Niech miecz Twojego Słowa, Panie, rozdzieli, Ojcze. Niech miecz Twojego Słowa rozdzieli, Panie. A Twój Duch Święty niech wykona całkowitą pracę w sercach tych, którzy będą słuchać tego Słowa. Ja się modlę, Boże, a każdego, który kiedykolwiek będzie słuchał tych kaset. Ja się modlę, Ojcze, abyś Ty ich błogosławił. Halleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zaczniemy już w tej chwili nasz temat. Chciałbym na początku zapoznać się z celem tego wykładu i tak, żebyś po prostu miał jasność, dlaczego my nagrywamy tę kasetę, dlaczego taki temat. I chciałbym Ci powiedzieć na początku, że celem tego wykładu nie jest wyszydzenie kogoś, skrytykowanie, wyśmianie ludzi. Ja chcę to szczególnie mocno podkreślić. Ja nie chcę wyśmiewać i krytykować ludzi. Nie chcę atakować też ludzi. Ja kocham każdego człowieka i kocham każdego katolika także. Ja wiem i znam serca tych ludzi. Ja rozumiem tych ludzi. Sam byłem katolikiem i wiem, jak wielu szczerych ludzi jest w tym kościele, jak wielu szczerych, naprawdę poszukujących Boga, naprawdę szczerze wierzących w to, co im się do wierzenia podaje, jest w tym kościele, jak wielu takich ludzi jest. Ja nie chcę ich atakować, ja ich kocham, ale właśnie miłość do tych ludzi powoduje mną i miłość sprawia, że chcę im powiedzieć prawdę, dlatego że jej nie znają. Ja sam byłem w tym kościele i poprzez te kilkanaście lat mojego pobytu tam nigdy nie słyszałem Ewangelii prostej, bezkompromisowej i mocnej, takiej, która wyprowadziłaby mnie z tego mojego życia, w którym tkwiłem, i wprowadziłaby mnie do poznania Pana Jezusa Chrystusa takim, do takiego Pana Jezusa, jakim jest naprawdę, żywego. Tak, ja znałem Pana Jezusa. Znałem Go, ale to był inny Jezus. To był Jezus dogmatów i tradycji. To był Jezus ceremonii i obrzędów. To był Jezus, którego obserwowałem i o którym myślałem, że znajduje się ukryty w tabernakulum, w hostii. Ale On był cały czas zakryty dla mnie. Ja Go nie rozumiałem. Nie mogłem, mimo swoich najszczerszych chęci, nigdy Go dosięgnąć. Nigdy Go nie mogłem zrozumieć. To był daleki, zakryty Bóg. Dlaczego? Czy dlatego, że ja byłem nieszczery? Nie, na pewno nie dlatego. Ja byłem szczery i w moich poszukiwaniach byłem bardzo szczery i bardzo gorliwy. Natomiast to, co chcę podkreślić, dlaczego nie mogłem dosięgnąć tego Boga? Dlaczego nie mogłem znaleźć tego Boga? Dlatego, że nie słyszałem nigdy bezkompromisowej, prawdziwej Ewangelii o Bożej miłości i zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusie Chrystusie. Jednak w 1987 roku, kiedy byłem w szkole średniej, jeden z moich rówieśników, także uczeń tej samej szkoły, pewnego wieczora, pięknego wieczora jesiennego, po prostu przyszedł do mnie i zaczął mi opowiadać, jak Jezus Chrystus, którego poznał, zmienił jego życie. On mi opowiadał, jaki on był przedtem, potem powiedział, jaki jest teraz. Potem mi opowiadał, jak on żyje z Jezusem, jak on ma z nim społeczność, jak on z nim rozmawia, jak on modli się do niego, jak go uwielbia, jak śpiewa dla niego, ile radości wnosi Jezus do jego życia. I opowiadał mi o tej miłości Bożej. Opowiadał mi o krzyżu Golgoty. On mi opowiadał o zmartwychwstaniu Jezusa. I on mi mówi, słuchaj, ja odkryłem, że to nie są tylko jakieś teologiczne prawdy. Ja odkryłem, że to jest prawda. Ja odkryłem, że to jest rzeczywistość w moim życiu. Ja odkryłem, że Jezus naprawdę żyje. Słuchaj, ty go musisz poznać. Słuchaj, ty go musisz poznać. Ty musisz przyjść do Niego i doświadczyć tego samego, czego ja doświadczyłem. Ty musisz mu oddać swoje serce. Idź i módl się do Niego. I poproś Go, żeby on wszedł do swojego życia. Nawróć się. Ja ci mówię, zrobisz dobry wybór. I powiem ci, że ja wtedy tej jesiennej niedzieli, październikowej niedzieli, zrobiłem ten wybór. Oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi i poznałem Go takiego, jakim jest. Pełnego mocy, jako Boga Bogów, Pana Panów i Króla. Ja oddałem Mu wtedy swoje serce i odpowiedziałem, Panie Jezu, ja Ciebie nie znałem, ale ja Ciebie szukałem. I Ty widziałeś to szukanie. I ja Mu potem powiedziałem, wiesz, Panie Jezu, ja w tej chwili naprawdę chcę być chrześcijaninem. Ja chcę tego doświadczać, czego doświadczył ten człowiek, który mi opowiadał właśnie o Tobie. Wiesz, powiem Ci, że tak się też stało. Potem, z dnia na dzień, ja doświadczałem, kim jest Jezus. Ja Go poznawałem. On odkrył przede mną swoje serce. On mi pokazał, że chrześcijańskie życie to nie jest religia, to nie są formy, to nie jest niedzielne chodzenie do kościoła, to nie jest kupa dogmatów i tradycji, to nie jest tylko zwykłe ceremonialne uczestniczenie w nabożeństwach i spotkaniach Kościoła. On mi powiedział, że chrześcijaństwo to życie, to jest rzeczywistość, doświadczanie na co dzień, realności, obecności zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w moim życiu. I amen. I tak się też stało, że ja mogłem Go poznać i to jest dla mnie łaska i ja dziękuję Bogu, że tak jest, że w tej chwili jestem Jego dzieckiem i od tamtego momentu ani razu mnie nie zawiódł. W tej chwili jestem po prostu bardzo Mu wdzięczny i uwielbiam Go. Cieszę się, rano zawsze wstaję, uwielbiam Go, błogosławię Go, jestem Mu wdzięczny za przymierze, w którym żyję z Nim i po prostu On jest moim cudownym Panem. Ja świadczę w tej chwili każdemu o tym, że On jest tym, który jest żywy, który jest prawdziwy, który jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I ja Go kocham i chcę to też wyznać przed Tobą, który jesteś słuchaczem tej kasety, żebyś wiedział, że masz do czynienia ze mną jako chrześcijaninem. Jako chrześcijaninem, który kocha swego Boga. Amen. To Ci chcę powiedzieć na sam początek. Więc kontynuujemy w tej chwili dalej ten temat. Ja Ci się przedstawiłem w tej chwili. Wiesz, kim jestem? Jestem chrześcijaninem. I więc ja Ci powiedziałam, że nie będę sądził ludzi. Nie mam zamiaru atakować ludzi. Mam zamiar po prostu przedstawić na podstawie słowa, według mojego najlepszego zrozumienia, prawdę. Bóg będzie sam sądził ludzi. Ja nie mam zamiaru sądzić ludzi. Ale celem tego nauczania jest odpowiedź na pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Trzeba na nie odpowiedzieć. Ja w swoim chrześcijańskim życiu sam miałem okres, gdy bardzo potrzebowałem znać prawdę na temat doktryny rzymskiego katolicyzmu, gdyż miałem dziesiątki wątpliwości, czy jest ona prawowierna, po tym, jak zacząłem czytać Pismo Święte i zacząłem mi się rzeczy po prostu nie zgadzać. Wielu chrześcijan w Polsce potrzebuje otrzymać jasną i konkretną odpowiedź poprzez nauczanie oparte na Biblii, jak to jest z tymi wszystkimi dogmatami, tradycjami, kultami, obrzędami i ceremoniami. My żyjemy w określonej rzeczywistości i to jest rzeczywistość wokół nas, którą tworzy ten wielki potentat, ten wielki monopolista, jedynozbawczy do niedawna, do 62 roku, do Soboru Watykańskiego II, Kościół katolicki, który głosi, że jest jedynym świętym, prawdziwym, apostolskim kościołem. Więc my potrzebujemy przyjrzeć się jego doktrynie, jego naukom, tak żeby sprawdzić, czy rzeczywiście. I mamy do tego jak największe prawo. Nikt nam tego nie zabroni. I my nie atakujemy ludzi, jak powiedziałem. Atakujemy system. Ja postaram się zrobić to. Postaram się wyłowić prawdę. Postaram się przekazać Ci prawdę, posługując się sprawiedliwym miernikiem prawdy i kłamstwa. To jest Słowem Bożym. Czy możemy osądzić jakiś system wierzeń, nie atakując ludzi? I tylko system? Tylko system, nie ludzi? Możemy to zrobić. Możemy to zrobić. Nie będziemy atakować ludzi. Będziemy po prostu atakować system Słowem Bożym. Halleluja. I to słowo powiedziane w miłości wykona swoją pracę. My musimy to zrobić. My musimy to zrobić. Nikt nas nie przymusi do ślepego ufania w dawno ustalone prawdy. Ktoś, kto nigdy nie pyta się siebie, czy jest słuszny to, w co wierzy, jest albo powierzchowny w swojej wierze, albo bardzo nierozsądny. A chyba nie chcesz taki być, więc po prostu słuchaj. Słuchaj. Tak, żebyś nie był powierzchowny. Żebyś nie powierzchownie wierzył. Któż może dać 100% gwarancji, że to, w co wierzysz, od setek lat jest prawdą? Tak się mówi, że no, tradycja, że 2000 lat. Jak ty możesz występować przeciwko 2000 tradycji? To jest pycha, to, co robisz. To nie jest pycha, to, co robię. Każdy człowiek jest wolny i każdy człowiek ma prawo znać prawdę. Amen. Widzisz, jeżeli ty nie zadasz sobie trudu, żeby zbadać prawdę, to skąd możesz wiedzieć, czy to, co przyjmujesz jako prawdę, jest prawdą, a nie kłamstwem? Sprawa jest zbyt poważna. Ty musisz wiedzieć, dlaczego w coś wierzysz i jak wierzysz. Bo być może źle wierzysz. Jeżeli większość mówi, że tak jest, to niekoniecznie właśnie tak jest, jak większość mówi. Bo może być zupełnie inaczej, słuchaj. I wiele razy to się w historii zamanifestowało. I rzeczywiście zostało to pokazane, że mniejszość miała rację wobec większości. Nie zawsze ogólna, globalna prawda przyjmowana przez większość, przez tłum, jest prawdą. Może być kłamstwem. Sam Jezus powiedział, że wąska jest droga i stroma jest ścieżka wiodąca do królestwa i niewielu jest tych, którzy ją znajdują, a wielu jest tych, którzy idą szeroką, przestronną ścieżką. Więc widzisz, większość i mniejszość, ale mniejszość ma w tym przypadku rację. Ja nie boję się wielowiekowej tradycji, ja nie boję się tych przysłowiowych 2000 lat, które stoją za tym wielkim, potężnym potentatem, jakim jest rzymski katolicyzm. Nie mam zamiaru się bać, zaprzeczyć od wieków istniejącym poglądom. Zrobię to, aby się okazało, że po prostu nie są prawdziwe. I to jest odważne stwierdzenie, ale ja ci się postaram udowodnić, że ja nie mówię pustych słów. Nie możemy się bać. Nie możemy się bać. Ludzie, którzy byli odkrywcami nowych prawd, na przykład nowych prawd w dziedzinie naukowej, oni nie bali się ogłosić tych poglądów, o których byli przekonani, mimo tego, że większość była w opozycji względem tych praw, które oni zaczęli głosić. Na przykład Kopernik czy Galileusz. Oni zostali wyśmiani i skrytykowani i mogliby się przestraszyć, ale oni stali na fundamencie tego, co odkryli. Dlatego, że wiedzieli, że co? Dlatego, że wiedzieli, że oni mają prawdę. I widzisz, ja nie mówiłbym tego w tak pewny sposób, gdybym nie wiedział, że to, w co wierzę i to, co w tej chwili robię, chcę zrobić na podstawie jednego, jedynego miernika prawdy, Biblii, Słowa Bożego. I w całym moim nauczaniu cały czas będę podkreślał ten fakt, że Biblia, Słowo Boże, ono nam pokaże, ono nam objawi, ono nas przekona, ono nas wprowadzi. Amen. I wiesz, ja wiem, że nie jestem pierwszy, który zakwestionował prawdziwość nauki rzymskiego katolicyzmu. Wielu, którzy to zrobili w niedogodnym dla siebie czasie, mam tutaj na myśli czas od 1215 roku, od Soboru Laterańskiego, kiedy została podjęta decyzja o działaniu Świętej Inkwizycji. Wielu z tych, którzy zaczęli wtedy, w tym niedogodnym czasie, skończyli na stosach i w salach tortur. Jednym się udało, na przykład takim jak Martin Luther czy Jan Calvin, nie zginąć. Inni, jak na przykład Hus, Albigensi, Waldensi, Hugenoci oraz wielu też, wiemy też, znamy działalność Inkwizycji Hiszpańskiej, na przykład czy Rzymskiej. Wiemy, że wszyscy tak zwani heretycy byli zabijani w imieniu Boga i Świętej Matki Kościoła. I ja się w tej chwili tego nie obawiam, bo po prostu jest inny czas. Aktualnie stosy nie płoną, więc nie musimy się obawiać. Ja się nie muszę obawiać tego, że spłonę na stosie. To jest dzięki Bogu inny czas. Czas wolności, zdaje się, dla prawdziwego Kościoła. No ja po prostu wiem, że kiedy te kasety dotrą do pewnych środowisk, to zostanę nazwany odszczepieńcem, heretykiem, ale to nie jest dla mnie istotne. Ja wiem, że pewne języki zapłoną, rzeczywiście. To ludzi żądnych, języki ludzi żądnych sensacji, którzy nazwą mnie właśnie odszczepieńcem. Już zresztą to się wiele razy wydarzyło w moim życiu. A ja się tego nie boję, nie boję się ludzi. Powiem ci, dlaczego się nie boję ludzi. Zbyt mocno boję się Boga. I zbyt mocno kocham prawdę. Zbyt mocno boję się Boga, żeby się bać ludzi. Kocham prawdę i zrobię wszystko, aby ją udostępnić wszystkim, którzy nie mając do niej dostępu, zostali oszukani i zwiedzeni. Więc słuchaj. Ty słuchaj i przekaż też innym. Abyś wiedział, w co wierzysz i abyś mógł sprawdzić, czy prawidłowo wierzysz. Abyś mógł swoje życie zbudować na fundamencie, który się nie zachwieje i który nie zostanie w dniu, kiedy Bóg będzie sądził wszystkie sprawy ludzkie, abyś się nie okazało, że budowałeś dom na fundamencie z piasku, a tym piaskiem może być fundament ludzkiej nauki, błędnej nauki, i może się okazać w tym dniu, że całe twoje życie było jedną wielką pomyłką tylko z tego powodu, że założyłeś zły fundament, bo budowałeś nie na Bożym Słowie, nie na prawdzie, ale budowałeś na kłamstwie, budowałeś na iluzji, budowałeś na fałszywych autorytetach, uwierzywszy kłamstwu, uwierzywszy temu, co głoszą pewni ludzie, którzy podają się za jedynych, jedynozbawczych i jedynych mających przywilej interpretacji Bożego objawienia i Bożej prawdy. Ale uważaj, takich jest wielu. I Biblia o tym mówi, że przyjdą tacy, którzy będą głosić w imieniu Pana Jezusa i oni zwiodą wielu. Jednak ty, znając prawdę, nie musisz dać się zwieść. Możesz za to dziękować Bogu, że Słowo Boże, halleluja, ono może rozszyfrować kłamstwo i oddzielić je od prawdy. I po to Słowo jest. I apostoł Paweł w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, od 12 do 14 wersetu, on mówi, że Bóg powołał w Kościele dary służb. On powołał dary służb Słowa Bożego. Powołał apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. I oni są powołani do tego, żeby budować Kościół, żeby budować każdego wierzącego. Tak, jak mówi werset 14, aby wierzący nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie prowadzące na bezdroża błędu. Więc widzisz, chodzi o to, że w Kościele są powołane służby, nauczanie między innymi, aby wierzący nie byli dziećmi w swoich wierzeniach, żeby nie dali się unieść fałszywymi doktrynami, fałszywymi naukami prowadzącymi na bezdroża błędu. Przez oszustwo ludzkie, zauważ, przez oszustwo ludzkie, więc oszustwo ludzkie prowadzi na bezdroża błędu. I po to jest nauczanie, żeby uniknąć tych rzeczy. Po to jest nauczanie, żeby uniknąć tych rzeczy. Po to jest nauczanie, żebyś ty mógł poznać, jaka jest prawda i być utwierdzony w tej prawdzie. Czyli celem tego... W Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, w 11 wersecie jest napisane o chrześcijanach, którzy żyli w Berei. Jest napisane o nich w następujący sposób, że oni byli szlachetniejszego usposobienia niż chrześcijanie w Tesalonice, dlatego że przyjęli oni z całą gotowością Słowo Boże i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Więc widzisz, tamci chrześcijanie, którzy byli owocem służby apostoła Pawła, oni wzięli Pisma, to były Pisma Starego Testamentu, i oni sprawdzali. To byli chrześcijanie nawróceni z Żydów. I oni sprawdzali, czy tak się rzeczy mają, czy rzeczywiście to, co głosi Paweł, jest prawdą. Na podstawie pism sprawdzali, na podstawie pism chcieli znaleźć odpowiedź na to pytanie, czy tak się rzeczy mają, czy tak się nie mają. I widzisz, pismo nam pokaże, czy tak się rzeczy mają, czy tak się nie mają. Dlatego, że Biblia mówi sama o sobie. Biblia mówi sama o sobie, właściwie apostoł Paweł mówi, ale więc wiemy, wierzymy, że pismo jest natchnione przez Boga. I wiemy, że jeżeli mówi to apostoł Paweł, to on jest inspirowany Duchem Świętym. I apostoł Paweł mówi następujące słowa w 2 Tymoteusza 3:16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc widzisz, pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne jest do nauki, do wychowywania, do poprawy, do wykrywania błędów, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła, dobrze przygotowany. Pismo jest pożyteczne, zauważ, pismo. Więc my zwracamy swój wzrok do pisma w tej chwili. My zwracamy swój wzrok do pisma, wierząc Bogu, że On będzie nas prowadził poprzez lekturę tego pisma właśnie do znajomości prawdy. Święty Hieronim, jeden z ojców Kościoła, także uważany za takiego przez Kościół katolicki, powiedział, że nieznajomość pisma jest nieznajomością Chrystusa. Więc my musimy poznać pismo, aby poznać Chrystusa. Musimy poznać pismo, żeby być wprowadzeni w prawdę. Biblia nigdzie nie mówi o tym, że poprzez studiowanie nauk teologów, poprzez studiowanie nauk ojców Kościoła, poprzez studiowanie nauk różnego rodzaju wykładowców, interpretatorów, my poznamy prawdę. Samo pismo kieruje nas do pisma. Samo pismo kieruje nas do samego siebie i mówi, że pismo jest przez Boga natchnione. Pismo, więc ono zwraca nas w kierunku swojej prawdy. Ono mówi, tutaj szukaj. Nie szukaj wśród ludzi, nie szukaj prawdy tam, ale tutaj patrz, tutaj zobacz. Jezus powiedział do Żydów w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, w 24 wersecie. Czyż nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? Więc zauważ, jeżeli nie znasz pisma, możesz błądzić. Nieznajomość pisma jest błądzeniem, grozi błądzeniem. Więc my musimy czytać pismo, żeby nie być poddani błędowi. Ja kieruję Cię w tej chwili do pisma i to słowo, które będę nauczał, ono będzie oparte tylko i wyłącznie właśnie na Piśmie Świętym. Jezus zawsze odwoływał się do pisma Starego Testamentu, gdy wyrażał jakąś opinię. To jest dobra tradycja. Jezus wyrażał opinię na podstawie Pisma Starego Testamentu. Podobnie robili apostołowie. Oni zawsze kierowali się do Pisma. Na przykład apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale od 2 do 3 wersetu jest napisane, że on rozprawiał z Żydami w Tesalonice na podstawie Pism, wykazując im, że Jezus jest Chrystusem. Więc widzisz, Jezus na podstawie Starego Testamentu udowadniał opinię. Apostoł Paweł to robił na podstawie Starego Testamentu, dlatego że wtedy jeszcze nie był spisany kanon Nowego Testamentu. Ale teraz mamy już cały kanon, więc możemy udowadniać na podstawie zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu to, w co wierzymy. I wyrazić nasze opinie na podstawie pism. Na podstawie pism. Nie na podstawie żadnych innych źródeł objawienia. Dlaczego Jezus tak robi? Dlaczego Jezus wyrażał swoje opinie na podstawie pisma? Dlaczego robił tak Paweł? Wiesz dlaczego? Dlatego, że uznawali ostateczny autorytet pisma w sprawach wiary. Oni to uznawali, więc my musimy też to uznać. Teraz, kiedy od połowy IV wieku mamy spisany cały kanon Biblii, a więc Stary Testament i Nowy Testament, możemy traktować go jako autorytatywny miernik każdej nauki, poglądu i doktryny. Pismo Święte jest ostatecznym objawieniem Boga. Bóg się wypowiedział przez pismo. Przez Słowo. Wszystko, co jest objawione Kościołowi teraz, w tych dniach, po tym jak kanon jest zatwierdzony, nie może podważać Pisma. Jeżeli do Kościoła Bożego przychodzi objawienie, to musi leżeć w linii Słowa Bożego. W innym przypadku, jeżeli to objawienie, które przychodzi, nie leży w linii Słowa, to jest inspirowane i przynoszone do Kościoła przez duchy zwodnicze. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 10:35, że pismo nie może być naruszone. Co to znaczy, że pismo nie może być naruszone? To znaczy, nie może być zmienione i przekształcone. Ono może naruszyć, potrząsnąć wszystkimi naukami, które są przeciwne pismu. Ono je narusza i obnaża, ono rozsądza. Ale ono nie może być naruszone, czyli nie może być zmienione, nie może być przekształcone. Nikt nie ma prawa. Czyli wniosek jest prosty. Słowo jest sędzią dla każdego systemu, nauki i doktryny. Jeżeli ktoś tego nie uznaje, podważa tym samym natchnienie i autorytet Bożego objawienia. Bożego objawienia w Piśmie Świętym. Tak więc możesz być po prostu pewnym, że jeżeli będziesz prosił Ducha Świętego, to On ci pokaże prawdę. Jeżeli będziesz słuchał i będziesz pokorny przed Panem, On ci wyraźnie wskaże na podstawie właśnie tego Pisma, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Widzisz, wszystko, co się nie zgadza ze Słowem Bożym, musi być w świetle Słowa osądzone i odrzucone. Amen. Nie potrzebujemy śmieci i dodatków. My musimy być świadomi, że obok Ducha Świętego działającego w Kościele chcą też działać inne duchy, na przykład duchy zwodnicze. Tak, o tym mówi prawie każdy apostoł, słuchaj, w każdym liście. Oni ostrzegają przed duchem zwodniczym, przed duchem błędu, przed duchem antychrysta. My będziemy jeszcze o tym mówić, ale obok Ducha Świętego działają duchy zwodnicze. I czym charakteryzuje się działanie ducha zwodniczego? Tym, że kłamie i przez kłamstwo zwodzi na manowce. Ten duch jest obecny w świecie, widoczny na przykład w religiach, kultach, filozofiach. Duch zwodniczy posługuje się ludzkimi umysłami, aby tworzyć kłamliwe idee, a później te idee tak przedstawiać, żeby wyglądały jak prawdziwe. Czyli podawać truciznę w ślicznych filiżankach albo w ślicznych, pięknych, wystawnych jakby naczyniach. Mamy do czynienia na przykład aktualnie z zalewem fałszywych idei w XX wieku. Na przykład New Age, czy religie wschodu, czy tego typu różnego rodzaju rzeczy. Ale widzisz, duch zwodniczy też działa w Kościele. Duch zwodniczy kłamie. Duch zwodniczy kłamie, przekręcając prawdę. Jeżeli dla nas prawdą jest Słowo Boże, a tak powinno być, gdyż dla Pana Jezusa tak było i dla wczesnego Kościoła też tak było, to duch zwodniczy będzie chciał przekręcić Słowo Boże właśnie. Jak? Duch zwodniczy działa na dwa rodzaje właściwie, jeżeli chodzi o Słowo Boże. On dodaje do Słowa Bożego i odejmuje od Słowa Bożego. I to jest zakazane, widzisz, zauważ. Biblia o tym mówi. W Księdze Objawienia, w 22 rozdziale, właściwie przy samej końcówce Biblii, mówi tak. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego i z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Księga Apokalipsy jest w tym przypadku jakby reprezentantem całości Biblii. I jeżeli się tam mówi, że nie robić dodatków do Księgi Apokalipsy, to jest to dla nas reprezentant całej Biblii i możemy stwierdzić, że Biblia w ten sposób mówi, nie dodawajcie do Słowa. Nie dodawajcie do Słowa. Niczego. Amen. Bóg nie pozwoli na to. Bóg ostrzega cię. Nie możesz zmieniać Jego Słowa. Nie możesz zmieniać Jego woli. Pierwszy raz duch zwodniczy zadziałał w ogrodzie Eden. W pierwszej Mojżeszowej, w 3 rozdziale, w 1 wersecie, w 4 wersecie mamy powiedziane o tym, jak Bóg przyszedł i rozmawiał z Adamem i z Ewą i powiedział im, żeby... Może przeczytajmy ten fragment. Bóg powiedział wcześniej jeszcze, tam we wcześniejszych fragmentach, żeby nie jedli z drzewa poznania dobra i zła. Z wszystkich drzew ogrodu możecie jeść, ale z tego drzewa nie możecie jeść, bo jeżeli zjecie, to umrzecie. A Biblia mówi w 1 Mojżeszowej 3:1 i 4. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie inne dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam jeść z niego, ani się go dotykać, abyście nie umarli. A na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Więc widzisz, dodawanie i odejmowanie od słowa. Pierwszy raz duch zwodniczy zadziałał przez odjęcie od słowa. On powiedział, czy na pewno Bóg powiedział? A czy na pewno? A może nie powiedział? A potem dodał do słowa i powiedział, na pewno nie umrzecie. A Bóg powiedział, że umrą. Więc Bóg powiedział, nie jedz, bo umrzesz. A diabeł powiedział, czy na pewno Bóg powiedział? Zakwestionował ostateczny autorytet, Boże Słowo. I potem dodał do słowa, zakwestionował. Czyli widzisz, zauważ, że w ogrodzie Eden się zaczęło. Ten duch zwodniczy nie umarł, on żyje dalej. Duch zwodniczy działa, kiedy ludzie mają złe z źródła autorytetu. Jeżeli... Widzisz, nie ma nieomylnych ludzi. Biblia mówi w liście do Rzymian 3:4, że każdy człowiek jest kłamcą. Jeżeli tak Biblia mówi, to znaczy, że my nie możemy ufać żadnemu człowiekowi, żadnemu nauczaniu słowa, żadnemu nauczaniu jakiejkolwiek doktryny, jeżeli nie stoi za nim wyższy autorytet, w tym przypadku autorytet słowa właśnie. Jeżeli człowiek stawia swój autorytet i wywyższa swój autorytet, to co głosi jako ostateczny właśnie autorytet, to może spowodować to, że wypaczy prawdę. I tak się stało właśnie z Żydami. Kiedy Jezus mu głosił do nich, jak to pisze Ewangelia Marka, jak to mówi właśnie ewangelista Marek w 7 rozdziale, w 8 wersecie, Jezus głosił do nich i powiedział tak, przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkie nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Dlaczego? Oni uchylili naukę Bożą? Dlatego zaczęli głosić swoją naukę. Ludzkie nauki zaczęli się trzymać. Powymyślali różnego rodzaju rzeczy. Przepisy, dopisy, przypisy, tradycje, naukę. Można powiedzieć, że zaczęli tworzyć wielki szereg dogmatów, które nie opierały się na słowie, ale były dodatkiem do tego słowa. I tak samo jak ten duch właśnie działał w ogrodzie Eden, potem działał wśród Żydów, i on też zaczął działać i w Kościele. Więc my się nie musimy dziwić, że w Kościele był duch zwodniczy, jest obecny ten duch zwodniczy i on będzie obecny aż do samego końca, aż do dnia przyjścia Pańskiego. Biblia mówi o dwóch rodzajach źródeł, inspiracji. O dwóch rodzajach duchów. Mówi o duchu konkolu i o duchu pszenicy. Duch pszenicy to jest duch czystego, między innymi karmionego przez prawdziwe Słowo Boże Kościoła. To jest duch oblubienicy, duch pszenicy, która zostanie zrzęta i zebrana i zostanie poddana Bogu jako miła ofiara, jako plon. I Bóg się uwielbi w ten sposób. Natomiast duch antychrysta, duch konkolu, karmi swój kościół, fałszywy kościół, swoją zwodniczą nauką i prowadzi go, i jego końcem jest zatracenie i ogień piekielny. Widzisz, ale już we wczesnym kościele był obecny duch zwodniczy, działający przez fałszywych nauczycieli i proroków. Był to duch antychrysta. Pisał o tym apostoł Paweł. On mówił, że pewni ludzie są w kościele, są obecni w kościele. Mówi o tym w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie. On mówił następujące słowa. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy my, nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Odmienna Ewangelia, inni ludzie, pewni ludzie, którzy chcą przekręcić prawdę Chrystusową. Apostoł Paweł był świadomy istnienia tego rodzaju ludzi, którzy byli poddani i prowadzeni duchem zwodniczym. Galacjan 2:4. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po krojomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Był problem w zborach w kościołach galackich. To był problem legalistów. Legalistów, czyli Żydów, nawróconych na chrześcijaństwo. Natomiast to byli tacy Żydzi, którzy obok głoszenia o zbawieniu z łaski głosili też konieczność przestrzegania prawa, konieczność przestrzegania zakonu, który jest potrzebny do zbawienia. I Paweł ostro się im przeciwstawił i nazwał to inną Ewangelią. I to był ten rodzaj zwiedzenia, poprzez legalizm. Ale potem też były obecne innego rodzaju nurty zwiedzenia. To były różnego rodzaju rzeczy, z którymi się borykał pierwszy Kościół. To były różnego rodzaju gnozy, nauki, herezje. Te herezje były obecne, są obecne i będą obecne. I czym się charakteryzuje herezja? Tym, że oddala ludzi od Słowa Bożego, od ostatecznego autorytetu Słowa, a stawia autorytet człowieka, to co mówi człowiek, ponad autorytet Słowa. Apostoł Paweł w 2 liście Koryntian, w 11 rozdziale, w 4 wersecie mówi tak: bo gdy przychodzi ktoś do was i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Więc widzisz, i potem jeszcze apostoł Paweł mówi: tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. Paweł mówi o fałszywych apostołach, fałszywych pracownikach, którzy przybierają postać apostołów Chrystusowych, którzy głoszą innego Jezusa, inną Ewangelię. Więc widzisz, apostoł Piotr w 2 liście Piotra 2:1-3 napisał następujące słowa: lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na siebie rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. Amen. Fałszywi prorocy między ludem i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy powiodą wielu i zwiodą wielu, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Będą głosić zgubne nauki, zapierać się Pana. Także list do Kolosan 2:8. Tutaj z kolei znowu Paweł mówi słowa: Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Manowce filozofii, czcze urojenie, oparte na podaniach ludzkich. Zauważ, ludzkie podania, czyli ludzkie tradycje, prawdy głoszone przez ludzkie autorytety. 2 Tymoteusz 4:3-4. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Będzie taki czas, apostoł Paweł mówi, że zdrowej nauki nie będą cierpieć, nie będą mogli znieść, ale według swoich upodobań, według tego, jak im się wydaje, według tego, jak im się podoba, nazbierają sobie nauczycieli, będą głosić tego, czego chcą słuchać, tego, czego jest żądne ich ucho. Odwrócę ucho od prawdy i zacznę głosić baśnie, filozofię, bajki, to, co chcą słuchać dokładnie. Tak działa duch błędu. Dlaczego działa ten duch błędu? Dlatego, że ludzie stawiają autorytet człowieka ponad autorytet objawienia Bożego. Tak samo 1 Tymoteusz 4 rozdział, 1 werset mówi o tym apostoł Paweł, że duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. On to mówił o późniejszych dniach, on to mówił jakby o okresie poapostolskim, kiedy niektórzy odstąpią od wiary i będą słuchać nauk diabelskich, nauk szatańskich. 2 Tymoteusz 1:13. Wzoruj się na zdrowej nauce, Tymoteuszu, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Jeżeli jest chora nauka, jeżeli jest zdrowa nauka, to musi też być chora nauka, fałszywa nauka. Apostoł Paweł ostrzegał Tymoteusza, żeby uważał na to, co słucha i na to, co przyjmuje. Dlatego, że jest błąd w Kościele, i trzeba być czujnym, czy się słucha zdrowej nauki, czy się słucha chorej nauki, fałszywej nauki. Kiedy apostoł Paweł odjeżdżał z Efezu, jest to opisana ta cała historia w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, on mówił do tamtejszych biskupów: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowi biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć ze sobą. Apostoł Paweł powiedział ostre słowa do tych biskupów, że nawet pomiędzy nich samych wyjdą wilki w owczych skórach, które będą głosić, jak on to nazwał, rzeczy przewrotne, aby pociągnąć uczniów ze sobą. Więc w tych wszystkich listach, w tych wszystkich fragmentach przejawia się wątek zwodniczości nauki, która pojawiła się pod przykrywką Bożej nauki w pierwotnym Kościele. Apostoł Paweł ostrzegał, apostoł Piotr ostrzegał. Też zauważymy, że Jan, apostoł Jan, w pierwszym liście właśnie Jana, w 4 rozdziale, w 1 wersecie mówi następującą rzecz. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Więc również Jan ostrzegał przed tym, żebyśmy badali duchy. Mamy prawo badać duchy, mamy prawo badać duchy. Mamy prawo kontrolować w świetle właśnie autorytetowego objawienia Bożego doktryny i duchy, nauki i koncepcje, ideologie i filozofie i wszystko cokolwiek jest głoszone, podciągać pod autorytet, jedyne objawienie, jedyne przez Pana uznane, głoszone przez apostołów, jedyne, które stanowi naukę apostolską, depozyt wiary. Widzisz, jeżeli ten duch działał w czasach apostolskich, to nie możemy się dziwić, że działał także później. A ludzie, nawet przywódcy kościelni, poddawali mu się, gdyż ponad autorytetem Pisma Świętego stawiali ludzki autorytet. Tak, zawsze się działo to wtedy, że ludzie stawiali ponad autorytetem Pisma Świętego ludzki autorytet. I tutaj właśnie zauważ, tutaj właśnie tkwi przyczyna błędu każdego ruchu i systemu, który jest błędny. Wiesz, co jest tą przyczyną? To jest pycha. Pycha ludzka, polegająca na stawianiu ludzkiego autorytetu przed Bożym autorytetem. Pycha ludzi. To jest to, gdy się mówi, my wiemy, my ogłaszamy, my orzekamy, my jesteśmy nieomylni, my mamy autorytet, nam Bóg powiedział, nam Bóg objawił, my jesteśmy tymi, którzy są jedynymi interpretatorami Bożego objawienia. My orzekamy, ogłaszamy. Skąd my znamy te słowa, słuchaj? My znamy te słowa z religijnych orzeczeń, religijnych faryzeuszy. W ten sposób robili też faryzeusze. Oni też orzekali i ogłaszali, ale w tym wszystkim mylili się. I widzisz, nie ma nieomylnych ludzi. Nie można kogoś takiego... Nie można nazwać człowieka nieomylnym. To jest pycha polegająca na stawianiu ludzkiego autorytetu ponad Bożym autorytetem. To jest mocne słowo, bo to dyskwalifikuje pewne osoby. Widzisz, nie ma ludzi, którzy mają prawo wypowiadać się w sprawach wiary i ustalać nieomylne rzeczy, jeżeli ponad ich autorytetem nie stoi autorytet Pisma Świętego, autorytet ostateczny, który został objawiony przez Pana, to jest autorytet Pisma Świętego. Jak może być człowiek nieomylny, głosić nieomylne nauki, jeżeli jego nauki nie są odnoszone do autorytetu, który jest Bożym autorytetem? Widzisz, wiesz, kiedy człowiek może być nieomylny? Wtedy, kiedy głosi w oparciu o nieomylny autorytet Bożego Słowa. Tylko wtedy jest nieomylny. A jeżeli coś wymyśla, nawet choćby to najpiękniej brzmiało, nawet choćby to sam anioł głosił, jak Paweł mówi, nawet choćby to było podane jako tak mówi Pan, tak mówi Jezus Chrystus, tak mówi Duch Święty i tak mówi anioł posłany od Boga. Nawet jeżeli by to było głoszone i przy tym działyby się niesamowite zjawiska, cuda i znaki, wszystkiego rodzaju możliwe rzeczy, to widzisz, my musimy badać tego Ducha, obnażając go, sprawdzając, badając na podstawie Pisma Świętego, na podstawie ostatecznego autorytetu Biblii. Tak więc jeżeli mówimy o błędach w jakiejś doktrynie, w tym przypadku w doktrynie rzymskiego katolicyzmu, musimy jasno stwierdzić, że jest to wynik, ta doktryna, jest to wynik ducha zwodniczego, który wykorzystał ludzką pychę polegającą na niepoddaniu się Bożemu autorytetowi, autorytetowi Pisma Świętego. Zajmiemy się teraz kwestią źródła objawienia i autorytetu w Kościele katolickim. My jako chrześcijanie wierzymy, że ostatecznym autorytetem w sprawie wiary jest Pismo Święte, jest Biblia. To jest ostateczne Boże objawienie. Natomiast w Kościele katolickim uczy się, że są dwa źródła Bożego objawienia. To jest Pismo Święte i żywa, święta tradycja Kościoła. Jeden z teoretyków katolicyzmu, ksiądz Kalinowski, w książce pod tytułem Dogmatyka katolicka, wydanej w 1954 roku, mówi następującą rzecz. Zacytuję to. Bezsprzecznie Pismo Święte jest cennym źródłem, z którego czerpiemy prawdę i wskazania religijno-moralne. Nie zawiera ono jednak wszystkich prawd objawionych. Uzupełnieniem Pisma Świętego jest tradycja, czyli ustne podanie. Drugi katolicki apologeta, ksiądz Stanisław Bardynowski z Towarzystwa Jezusowego, określa tradycję następująco. Robi to w książce Apologetyka Podręczna. Tradycja jest to ustne przekazywanie tylko tych prawd nauki objawionej, które apostołowie głosili, ale ich nie spisali. Ona obejmuje zatem prawdy objawione i Kościołowi przekazane, lecz w Piśmie Świętym niezawarte. Wszystkie te prawdy, pisze ksiądz Bardynowski, pierwotnie ustnie tylko przekazywane, zostały z biegiem czasu spisane i zawierają się obecnie. Po pierwsze, w orzeczeniach papieży i soborów. Po drugie, w składach wiary. Po trzecie, w księgach liturgicznych. Po czwarte, w aktach świętych męczenników. Po piąte, w pismach ojców, doktorów i pisarzy Kościoła. Po szóste, w historii Kościoła, a zwłaszcza w historii herezji. Siódme, w pomnikach sztuki chrześcijańskiej, jakimi są obrazy, rzeźby, napisy, kamienne groby w katakumbach i kościołach. W książce z kolei pod tytułem Wiara Kościoła, to jest książka wydana przez Pax w roku 85. Książka ta ma podtytuł Biskupi Francuscy aktualnie, to co głosi aktualnie. W większości jest zupełnym zaprzeczeniem nauki Pawła, Jana, Piotra, Jakuba i innych apostołów. Dowód? Prosty dowód. Czy apostołowie podzieliliby pogląd, że należy stworzyć tak zwaną świętą inkwizycję, jak to zostało zatwierdzone na Soborze Laterańskim w 1215 roku. Wątpię. A co z innymi naukami, których żaden z apostołów nie głosił? Który apostoł głosił o kulcie maryjnym? Który apostoł głosił o kulcie świętych? Który apostoł głosił o kulcie obrazów? Który apostoł głosił o kulcie relikwii? Który apostoł głosił o modlitwie za zmarłych? A który o mszy świętej? To wszystko są dodatki ludzkie, ale żywa tradycja je autoryzuje. i w ten sposób prowadzi ludzi na manowce. Więc należy zaprzeczyć prawdziwości tradycji oraz nieomylności autorytetu nauczycielskiego urzędu Kościoła. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że nie ma gwaranta. Można się zapytać, co gwarantuje, że nauczycielski urząd Kościoła jest prowadzony przez Ducha Świętego i nie podlega zwiedzeniu. Nikt nie może udzielić takiej gwarancji. Po drugie, jeżeli Duch Święty jest tym, który inspirował Pismo Święte, a każdy się na to zgodzi, jeżeli według katolicyzmu jest także autorem tradycji i jeżeli obydwa te źródła sobie przeczą, to co uznać za prawdziwe? I gdzie Duch Święty się pomylił w takim razie, jeżeli to obydwa źródła sobie przeczą? Dowody będą później, natomiast teraz jest to tylko taka teza do zastanowienia. Katolicyzm stworzył jeszcze jedną definicję tradycji. Powiedział, że tradycja to zbiór objawionych prawd Bożych, niezapisanych w Piśmie Świętym, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. To jest katechizmowa definicja. W ten sposób Kościół otworzył sobie drogę do ogłoszenia dowolnych, jakikolwiek się przyśnią i zostaną wymyślone, tak zwanych prawd wiary. Kościół katolicki ma w założeniu, że żywa tradycja Kościoła jest ewolucyjna. Oczywiście zakłada się, że to Duch Święty odkrywa coraz to inne prawdy, a gwarancją ich prawowierności jest urząd Kościoła nauczycielski. W konstytucji dogmatycznej Dei Verbum mówi się, że Kościół z biegiem wieków dąży stale do pełni prawdy Bożej. I w tym tak zwanym odkrywaniu prawdy Bożej Kościół jednak nie dostrzega, że z każdym dogmatem, z każdym orzeczeniem papieskim oddala się od słowa coraz dalej i dalej. Akcentowanie tradycji nie jest wynalazkiem Kościoła rzymskokatolickiego. Już bowiem Żydzi utrzymywali, że oprócz zakonu i słowa pisanego istnieje pochodząca z objawienia Bożego tradycja, którą podawano sobie z ust do ust, a jej źródłem były orzeczenia doktorów i kapłanów ujęte w księgach Talmudu, Misznie i Gemarze. Chrystus zaprzeczył takim praktykom. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale w 3 wersecie powiedział: a dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? W 6 wersecie Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale tej Ewangelii powiedział: tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi, mówi werset 9. Jezus zarzucił Żydom, że przeciwstawili autorytet człowieka autorytetowi Pisma i unieważnili zamysł Pisma, prosty i prawdziwy, poprzez zamysł ludzki. Zaprzeczył w tym momencie, że temu, że jest inny autorytet ponad autorytetem Bożym objawiony w Piśmie Świętym. Co powinno być jedynym i ostatecznym źródłem autorytetu? O tym mówi list do Efezjan 2:20. Mówi, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Jest to depozyt wiary, nauka apostołów i proroków, przekazana poprzez właśnie tych apostołów i proroków. I widzisz, ta nauka już się nie zmienia. Ona została przekazana i zebrana w kanon i już się nie może zmienić. Ona się nie może zmienić. Nie może być żadnych dodatków ani żadnych ustępstw w tej dziedzinie. Nie możemy nic odjąć ani ująć. Biblia mówi w liście Judy w 3 wersecie: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Raz na zawsze wiara została przekazana świętym. Jeżeli coś zostaje przekazane raz na zawsze, to nie może być zmienione. To wyklucza tradycję absolutnie. Wiara została przekazana raz na zawsze. I nie może być dodatków. Nie można tego tłumaczyć jakimś progresem objawienia. W tym momencie, jeżeli coś przeczy wierze przekazanej raz na zawsze przez apostołów, to przeczy Bożemu objawieniu. I w tym momencie musi być wykluczone. Musi być wykluczone. Depozyt wiary jest niezmienny. Tym depozytem jest nauka apostolska zawarta w Piśmie Świętym. Tutaj może powstać pytanie, w jaki sposób odbywało się przekazywanie nauki apostolskiej, gdy jeszcze nie było kanonu Pisma. I to się odbywało na trzy sposoby. Po pierwsze, sami apostołowie. Jak wiemy, apostołowie zajmowali się podróżami. I oni podróżowali. Oni odwiedzali gminy, odwiedzali zbory, odwiedzali nowo powstałe kościoły i przekazywali swoją naukę poprzez ich osobiste głoszenie. Poprzez osobiste głoszenie apostołów. O tym mówią Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, 21-23 wersetu. Zwiastując dobrą nowinę, także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli ich w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich panów, którego uwierzyli. Więc widzisz, apostołowie na początku założyli te kościoły, założyli te zbory, natomiast później przebywali tam w Listrze, Ikonium i Antiochii i utwierdzali duszę uczniów. Oni głosili, przekazywali naukę apostolską. pozostawali przez dłuższy czas w zborze i nauczali, kładli fundament nauki apostolskiej. Drugi sposób, w jaki odbywało się przekazywanie nauki apostolskiej zborom, zanim jeszcze nie było kanonu pisma, to było poprzez współpracowników wysłanych przez apostołów. O tym mówi drugi list Tymoteusza 2:2. A co słyszałeś ode mnie, mówi apostoł Paweł, wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Więc widzisz, Paweł odebrał od Pana. Potem Paweł przekazał naukę Tymoteuszowi, natomiast Tymoteusz przekazywał tę naukę dalej. I w ten sposób współpracownicy apostolscy, którzy razem z apostołami działali, roznosili tę samą naukę, którą w bezpośredni sposób określali apostołowie, którzy z kolei odebrali ją od Pana, i w ten sposób było zabezpieczenie przed błędem. Ta nauka nie mogła być omylna. Ona się nie mogła mylić. Ona się nie mogła sprzeczać ze sobą. Żaden apostoł nigdy nie wygłosił nic sprzecznego z innym w stosunku do innego apostoła. Apostołowie przekazywali swoją naukę poprzez współpracowników, których wysyłali. Tutaj mam przykład Tymoteusza. Trzecim sposobem rozprzestrzeniania nauki apostolskiej były listy apostołów. I nasz Nowy Testament składa się w znacznej części właśnie z listów apostolskich. To jest list na przykład apostoła Pawła do Tesaloniczan, do Efezjan, do Koryntian, do Filipian, do innych zborów, do innych gmin. I dowodem na to, że nauka apostolska była przekazywana przez listy, przez te właśnie listy, które my w tej chwili czytamy, jest list do Kolosan, 4:16. A gdy ten list będzie u was odczytywany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest w Laodycei, i wy też przeczytajcie. Zauważmy, że apostołowie pisali listy i te listy były miarodajną wykładnią nauki apostolskiej i w ten sposób znowu był zakładany fundament. Tam, gdzie apostołowie nie mogli dotrzeć sami, posyłali listy. Tam, gdzie nie mogli posłać współpracowników, posyłali listy. Tam, gdzie nie mogli dotrzeć sami, posyłali współpracowników niekiedy. I tak się to wszystko działo na te trzy sposoby, dopóki kanon pisma nie został utwierdzony. Później, kiedy kanon pisma został zatwierdzony, już nie było żadnego problemu z określeniem, co jest prawowierną nauką, a co nie jest. Więc to był sposób. W ten sposób cały Kościół był budowany na nauce apostolskiej. To słowo, które zwiastowali apostołowie, jest fundamentem dla każdego pokolenia następującego po nich. Także dla nas dzisiaj. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza w 2 Tymoteusza 3:14. On sam powiedział Pawłowi, właśnie Tymoteuszowi, następujące słowa: ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Więc my musimy trwać w nauce apostolskiej, w tym, czego się nauczyliśmy, wiedząc, od kogo się tego nauczyliśmy. Tymoteusz wiedział, że nauka Pawła jest pewna, bo znał Pawła. On wiedział, że Bóg potwierdza pracę Pawła. Mamy trwać w tym, czego się nauczyliśmy. Jeżeli uczymy się tych rzeczy, jeżeli przyjmujemy naukę, która w bezpośredni sposób wynika z nauczania apostołów, to możemy być pewni, że jest to prawdziwa nauka. I tą naukę mamy przyjąć, a wszystko, co nie jest tą nauką, nie jest nauką apostolską, mamy odrzucić. Dzieje apostolskie 2:42 mówią o Kościele, że oni trwali w nauce apostołów. Właśnie w ten sposób trwali. Tak jak powiedzieliśmy, na te trzy sposoby apostołowie przekazywali swoją naukę i sprawiali, i Bóg sprawiał to przez nich, że Kościół trwał w ich nauce. Tradycję należy odrzucić wtedy, gdy zaprzecza Słowu Bożemu. Jest mądra zasada. Słuchaj, należy milczeć tam, gdzie Biblia milczy, a mówić tam, gdzie Biblia mówi. Natomiast tradycja chciałaby mówić tam, gdzie Biblia milczy, i milczeć tam, gdzie Biblia mówi. I to jest złe. Powiem Ci, czym jest katolicka tradycja. Katolicka tradycja jest ciągłym procesem przeobrażania depozytu wiary apostolskiej w ludzką naukę. Jest to ustawiczne wypaczanie prawdy i oddalanie się od źródła. Apostoł Paweł w liście Kolosan 2:8 ostrzegał Kolosan. Mówił: baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata. Podania ludzkie, czyli ludzkie tradycje. Mamy uważać, żebyśmy nie zostali zwiedzeni tym czczym urojeniem, czczym mędrkowaniem opartym na podaniach ludzkich. Więc ty musisz uważać. Musisz uważać, żebyś nie został zwiedziony. Tak jak na początku powiedziałem, że musisz budować na mocnym, trwałym fundamencie autoryzowanym przez Boga, a odrzucić ten fundament, który jest słabym fundamentem ludzkich nauk. Był taki czas w Kościele, że Pismo Święte było zakazane. Była to książka, której nie należało czytać. Był wyraźny zakaz czytania Pisma. Jest to dosyć ciekawe, należy o tym wspomnieć. Przytoczę w tej chwili fragment książki księdza Karpeckiego pod tytułem Różnice wyznaniowe. Na stronie 46-48 jest to książka wydana w Warszawie w 61 roku. Pisze on następującą rzecz. Papież Grzegorz VII oświadczył królowi czeskiemu: Panu Bogu podobało się i podoba się jeszcze dziś, żeby Pismo Święte pozostało nieznane, ażeby ludzi do błędów nie przywodziło. Sobór w Tuluzie w 1229 roku wydał pierwszy zakaz czytania Biblii. Papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii w ogóle. Papieże Innocenty XI, Klemens XI i Klemens XIII zakazywali ludowi czytania Biblii. Grzegorz XVI nazwał towarzystwa biblijne powszechną zarazą, a Pius IX nazwał Biblię trucizną. 25 stycznia 1897 roku wydał papież Leon XIII wykaz ksiąg zakazanych, Index Librorum Prohibitorum, a w nim figuruje także Biblia, jeżeli tłumaczona jest na język ojczysty. Oczywiście, aktualnie po Soborze Watykańskim II, którego ideą jest odnowa Kościoła, wskazuje się na ważność czytania Pisma Świętego. Czyżby chęć rehabilitacji? Co powodowało katolickimi przywódcami, aby odsunąć Pismo na bok? Czy był to Duch Święty? Nie, on nigdy nie nakazał trzymać światła pod korcem, gdyż sam Jezus powiedział, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, więc prawda wyzwala ludzi. My wiemy, że słowo jest prawdą, więc co spowodowało? Co powodowało katolickimi decydentami? Lecz katolicy decydenci nie interesowali się tym, czy są prowadzeni przez Ducha Świętego. Czy może obawiali się, że ich misternie uknuta nauka zostanie obnażona w świetle Pisma Świętego, tak jak to się stało w dniach Lutra? Tak właśnie było. Boże Słowo przynosi wolność od religijnych wymysłów, baśni, misternie utkanych dogmatów i koncepcji. Ono oddziela prawdę od fałszu. Jeżeli ktoś ma zbudowane swoje nauki na Słowie, to nie boi się żadnej konfrontacji ze Słowem. Konfrontacji ze Słowem boi się tylko ten, kto swoje nauki zbudował w sprzeczności wobec Słowa. Może właśnie to jest powód. Może to jest powód, dla którego było zakazane czytanie Pisma Świętego w tamtych dniach, w tamtych wiekach. Katolicy decydenci obawiali się być może, że prawda wyjdzie na jaw, kiedy ludzie zaczną czytać Pismo. I zaczną być pełni zdziwienia, gdy nie znajdą w nim nic z katolickiej nauki, na przykład o odpustach, mszach za zmarłych, czyśćcu, pośrednictwie świętych, kulcie obrazów i relikwii i innych rzeczach, i innych dodatkach. Tak było, gdy Luther zdjął z nosa okulary katolickiej nauki, przez które patrzył na życie i nałożył różowe okulary Słowa Bożego, które przyniosło wolność i prawdę. Tak samo jak za dni Lutra, kiedy ludzie czytając Pismo porzucają ludzkie tradycje. Tak samo dzieje się też dzisiaj. Ludzie zaczynają czytać Biblię i zauważają, że to, w co dotychczas wierzyli, jako katolicy, nie znajduje oparcia w Słowie Bożym. Dlatego odchodzą, odłączają się od tego Kościoła. Wówczas Kościół nazywa ich heretykami. Można tutaj powiedzieć, że po Soborze Watykańskim II braćmi odłączonymi. Ale czy na pewno ci, którzy odchodzą, są heretykami i sekciarzami? Czy może ci, którzy już dawno zaczęli głosić herezję pod przykrytką tak zwanego Bożego objawienia nazywanego tradycją? Śmiem stwierdzić, że braćmi odłączonymi tak naprawdę można nazwać katolików z papieżem, biskupami oraz z całym urzędem nauczycielskim Kościoła na czele. Dlaczego? Tak mogę powiedzieć? Dlatego, że na przestrzeni wieków odłączyli się od prawdziwej, jedynej, prawowiernej nauki apostolskiej i stworzyli mistyfikację nauki Kościoła. Stworzyli mistyfikację Ewangelii. I wierzę, że do tej nauki Jezus Chrystus nie przyznaje się, lecz patrzy na nią z obrzydliwością. Przez ludzkie nauki zwiedli wielu prostych i szczerych ludzi, którzy im uwierzyli. Jest czas, by powrócić do źródeł. Jest czas, by odciąć ludzkie dodatki. Należy wywyższyć Słowo Boże. Należy przywrócić Mu należne miejsce autorytetu, ostatecznego autorytetu w sprawach wiary. Kiedy ono zacznie mówić, to rozproszy ciemność, ukaże fałsz, oddzieli go od prawdy. Dlatego, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne i natchnione przez Boga, pożyteczne do wykrywania błędów. Jeżeli nie chcesz być posądzony przez Boga o to, że zmieniasz Jego Słowo, o to, że dodajesz do Jego Słowa, o to, że głosisz ludzkie nauki, przekręcając prostą prawdę Ewangelii, to przestań słuchać tradycji. Przestań budować swoje życie w oparciu o ludzkie nauki. Odetnij się od nich. Przestań słuchać tych, którzy pod przykrywką Bożego objawienia głoszą rzeczy, które Biblia nazywa marnym i czczym urojeniem, ludzkim podaniem. My nie potrzebujemy dzisiaj żadnego ludzkiego magisterium, które będzie nam wykładało, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Dlatego odrzuć tradycję, zacznij czytać Słowo Boże, zacznij czytać Biblię, zacznij się modlić, żeby Bóg ci to Słowo objawiał i przestań słuchać ludzi, odrzuć te wszystkie nauki i bądź wolny, nałóż różowe okulary Słowa, ono przyniesie ci wolność, ono uwolni cię od dogmatów, ono uwolni cię od tradycji, ono uwolni cię od rzeczy, które są sprzeczne z Bożym Słowem i ono sprawi, że twoje dzieło, na którym będziesz budował swoje życie, nie będzie naruszone, kiedy przyjdzie Boży Sąd. Możesz być o tym wtedy przekonany. Dlatego, że ty budowałeś wtedy tak, jak mówi Boża instrukcja, a nie tak, jak mówi ludzka instrukcja ludzkich wymysłów i ducha zwodniczego, który powoduje i prowadzi ludzi, którzy są na tyle pyszni, żeby nie uznać Bożego fundamentu, to jest Bożego Słowa, ale stawiać ponad nim ludzki autorytet i to jeszcze uzurpując sobie władzę do tego i mówiąc, że mają do tego prawo, ale ci powiem, że nie mają żadnego prawa i ostatecznym fundamentem i autorytetem jest natchnione Pismo Święte i musimy mu powrócić jego należne miejsce. A wszystkim innym, którzy sprzeciwiają się temu, żeby traktować Pismo Święte jako ostateczny autorytet, musimy mówić nie. My musimy mówić nie ich doktrynom, musimy mówić nie ich naukom, musimy mówić nie ich uzurpatorskim pomysłom. Więc nie obawiaj się, drogi słuchacze tej kasety, powiedzieć nie tradycji. Powiedz nie tradycji. Każdej tradycji, o której nie masz przekonania na podstawie Słowa Bożego, że jest prawdziwa. Jakikolwiek człowiek, w jakikolwiek sposób, chociaż najmądrzejszy i najbardziej wykształcony, głosiłby ci, że ta praktyka, którą popiera tradycja, a nie popiera pismo, jest jednak prawdziwa, dlatego że Bóg ją objawił. Mimo tego, nie wierz mu, nie wierz mu, nie wierz mu, dlatego że apostoł Paweł powiedział, że choćby nawet anioł z nieba głosił wam Ewangelię odmienną od tej, którą apostołowie głosili, którą Paweł głosił, niech będzie przeklęty. Więc bądź odważny w konfrontowaniu nauk, wszystkich nauk, jeżeli jesteś chrześcijaninem, konfrontuj nauki ludzkie, nauki kościołów, nauki kościoła, nauki różnych ruchów z naukami opartymi i zapisanymi na Słowie Bożym, zapisanymi w Słowie Bożym, dlatego że to jest prawowierna nauka, to jest prawowierny miernik dla wszystkich pokoleń, to jest autorytet, na którym ty możesz budować, którym możesz sprawdzać, to jest miara, to jest skala, ona się nigdy nie zawiedzie. Więc to jest jakby posłanie tej pierwszej części, w której omawialiśmy źródło autorytetu w Kościele katolickim. I tutaj właśnie mówiliśmy o tradycji i Biblii. Przeciwstawialiśmy i konfrontowaliśmy tradycję, a Biblię. I stwierdziliśmy, że z różnych powodów, o których mówiliśmy wcześniej, należy zaprzeczyć temu, że poprzez tradycję mówi do Kościoła Duch Święty. Mam nadzieję, że jesteś zachęcony tą częścią, którą przesłuchałeś. Teraz zajmiemy się kwestią mszy świętej w Kościele katolickim. Jak wiesz, w Kościele katolickim msza święta odgrywa niezwykle doniosłą rolę. I jest to rola niepośrednia, jest to rola największa. Ksiądz Granat w Dogmatyce Katolickiej w tomie 7 na stronie 306 powiedział: msza święta, będąc nieustannym odtwarzaniem tajemnicy krzyża, jest szczytem i ośrodkiem kultu liturgicznego. Papież Urban III powiedział: ofiara mszy świętej daje ludziom już naprzód niebo na ziemi, stawiając pośród nich samego Stwórcę nieba i ziemi, pozwalając nawet dotykać się go rękoma. Natomiast święty Bonaventura powiedział: ile kropel w morzu, promieni w słońcu, gwiazd na niebie, kwiatów na ziemi, tyle tajemnic zawiera w sobie ofiara mszy świętej. Więc widzimy, że rola mszy świętej jest nie dościgniona. Z mszą łączy się realizowanie przez nią największego spośród 7 katolickich sakramentów. Świadomie mówię katolickich sakramentów, gdyż według biblijnego dowodu można mówić o co najwyżej dwóch. Obrzędach, o co najwyżej dwóch, ewentualnie można nazwać to sakramentami. Wieczerzy Pańskiej i chrzcie wodnym dorosłych przez zanurzenie. Tutaj Kościół katolicki głosi przeciwną nauce Biblii i mówi o chrzcie niemowląt, który absolutnie nie znajduje swojego odzwierciedlenia w Słowie Bożym. My wiemy, że chrzest biblijny według świadectwa zarówno Ewangelii, jak i dziejów apostolskich, a także listów apostolskich, był zawsze wykonywany na człowieku dorosłym, który jako wyznanie swojej wiary dawał się ochrzcić i był to znak, zewnętrzny znak tego, co się dokonało w jego sercu. Był to zewnętrzny znak mający wewnętrzne znaczenie, dlatego że on wskazywał na to, co się dokonało w sercu tego człowieka. Natomiast Kościół katolicki tutaj w tej dziedzinie mamy bardzo prostą i szybką próbkę przekręcenia Słowa Bożego na właśnie za pomocą tradycji, która przerosła Słowo Boże i została udowodniona, że jednak chrzest dzieci jest chrztem, który należy praktykować, chrzest niemowląt, mimo tego, że przecież jest to całkowicie pozbawione sensu, tego biblijnego sensu, dlatego że chrzest musi być poprzedzony upamiętaniem, wiarą w Pana Jezusa, wiarą w Ewangelię, wyznaniem grzechów i dopiero prośbą o chrzest. I od tego momentu można mówić o śmierci dla starego życia, a potem zmartwychwstaniu do nowego życia. Chrzest wodny jest symbolem właśnie tego. Zanurzenie pod wodę jest symbolem śmierci, tak samo jak się zanurza ciało w grobie. Natomiast wynurzenie z wody człowieka dorosłego jest symbolem jego zmartwychwstania do nowego życia, które prowadzi do życia w Chrystusie, do nowego życia, do życia w świętości. Więc tutaj Kościół katolicki też naruszył Słowo Boże. Jest to próbka właśnie naruszenia Słowa Bożego poprzez tradycję, poprzez żywą tradycję. Dobrze, więc mówimy teraz o mszy świętej. W obrzędach mszy należy szczególnie wyróżnić obok liturgii słowa, liturgii ofiary. Są to te wszystkie czynności mające na celu doprowadzić do procesu przeistoczenia, to znaczy przeistoczenia darów ofiarnych darów, czyli chleba i wina, w to, co Kościół nazywa ciałem i krwią Chrystusa. Mają godne zauważenia z ceremonią mszalną, który jest niezwykle okazały. Sprawia wrażenie jakiegoś dramatu, czegoś tajemniczego, mistycznego, czegoś misteryjnego, czegoś niezrozumiałego. Wywiera bardzo silne wrażenie na przybywających w kościele. Od chwili pojawienia się księdza, kapłana przy ołtarzu, wierni poddani są niepokojącemu urokowi tych sakramentalnych czynności, różnych obmywań, przeżegnań, różnych ukłonów, pokłonów, klęknięć. I jest to, wywołuje tę niesamowitą powagę i nastrój, i dramatyczną akcję rozgrywającą się na ich oczach. I za tym wszystkim ludzie niestety nie widzą mistyfikacji. Są przekonani o autentyzmie obrzędu. W rytuale mszalnym nie pominięto niczego, co by mogło absorbować wzrok, uczucia i wolę. Światła, blask witraży, tajemnicze ruchy i bogate szaty kapłanów, dym kadzidła, odgłos dzwonków, śpiew, podniosła muzyka. Wszystko to współtworzy taki specyficzny czar, zniewalający nawet trzeźwo myślącego obserwatora. Skąd obrzędy mszalne, otoczone tym niebywałym przepychem i niebywałą aurą, wywodzą swój byt? Może pochodzą z ustanowienia apostolskiego? Nie, na pewno nie. Nie ma o czymś takim mowy w Biblii, w Nowym Testamencie. Nigdzie nie jest napisane w Nowym Testamencie, w dziejach apostolskich, że apostoł Paweł odprawiał mszę świętą, ubrany w stroje liturgiczne, niosący, obnoszący monstrancję, klękający przy ołtarzu. Nie ma o czymś takim mowy. Owszem, jest mowa o Wieczerzy Pańskiej, jest mowa o prostym łamaniu chleba. Będziemy o tym za chwileczkę mówić, kiedy będziemy rozważać kwestię właśnie sensu, samego sensu Wieczerzy Pańskiej i samego sensu mszy w odniesieniu do biblijnej Wieczerzy Pańskiej, której my nie negujemy i nie krytykujemy. Ona jest absolutnie biblijnym ustanowieniem. W odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się tak przepyszny i tak okazały ceremoniał mszalny, pomaga nam ksiądz Granat, który w swojej dogmatyce na stronie 313 w tomie 7 pisze następujące słowa. Natura ludzka jest tak utworzona, że bez zewnętrznych środków pomocniczych nie może się wznieść do rozważania rzeczy boskich. Dlatego Święta Matka Kościół ustanowi pewne obrzędy, by mianowicie niektóre części we mszy świętej były tak wymawiane przyciszonym głosem, a inne podwyższonym. Zaprowadził również na mocy tradycji ceremonie, jak tajemnicze błogosławieństwa, płonące światła, okazania, szaty i inne tym podobne, by uprzytomnić wzniosłość tak wielkiej ofiary i za pomocą tych widzialnych znaków religijności i pobożności pobudzać umysły wiernych do rozważania najwznieślejszych rzeczy, które znajdują się w tej ofierze. Wiadomo więc, skąd się wywodzi ceremonia mszalna, jakimi pobudkami kierowano się przy jego tworzeniu. Natomiast, żeby ten ceremoniał nie budził żadnych zastrzeżeń wśród wiernych i żadnego oporu, Sobór Trydencki pospieszył z pomocą i pod groźbą anatemy, czyli klątwy, powiedział: jeśli by ktoś powiedział, że ceremonie, szaty i znaki zewnętrzne, których Kościół katolicki używa w czasie sprawowania mszy, są raczej podmiotami do pobożności, aniżeli oznakami, niech będzie wyklęty. Jeśli by ktoś powiedział, że należy potępić obrzędy Kościoła rzymskiego, w których przyciszonym głosem wymawia się część kanonu i słowa konsekracyjne albo że msza powinno się odprawiać tylko w języku ludowym lub że z winem w kieruchu nie trzeba mieszać wody, jakoby to było przeciwne ustanowieniu Chrystusa, niech będzie wyklęty. Więc mamy z jednej strony niezwykle okazałą ceremonię mszy świętej w Kościele katolickim, natomiast przypatrzmy się teraz ostatniej wieczerzy, w której brał udział Jezus Chrystus ze swoimi uczniami. Zobaczmy, jaka tutaj atmosfera panowała. Czy to był ów przepych, czy to było to samo, co w tej chwili jest w Kościele katolickim robione. Czy to był może prostszy obrzęd? Czy to wyglądało zupełnie inaczej? Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział i przeczytajmy od 26 do 29 wersetu. Kiedy byli jeszcze przy stole biesiadnym, pisze Mateusz, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, łamał go i podał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, dzięki czynił i podał im go, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew moja, krew nowego przymierza, która przelewa się za wielu ludzi na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego szczepu, aż do dnia, w którym go pić będę wraz z wami, w nowy sposób, w królestwie Ojca mego. Potem odmówili hymn i udali się na Górę Oliwną. Jak widzimy, jest uderzająca różnica między ostatnim wieczerzą, w której brał udział Chrystus, a katolickimi mszami. Ceremonia mszalna jest tak okazały, jest tak skonstruowany, żeby sprawiać atmosferę tajemniczości i misterium, tak żeby wierni byli mocno jakby przytłoczeni powagą tego obrzędu i nie zastanawiali się nad treścią i sensem tego. Dlaczego cały czas podważam tę ceremonię? Tylko dlatego, że zauważam, że w Słowie Bożym zupełnie inaczej wyglądało spotkanie Kościoła, w trakcie którego następowało łamanie chleba. Nigdzie nie ma mowy o tych wszystkich zewnętrznych rzeczach, o których w tej chwili, które w tej chwili praktykuje Kościół katolicki. Łamanie chleba wyglądało zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś poszukuje świadectwa i potrzebuje dowodu na to, niech przeczyta Dzieje Apostolskie. Tam jest o tym mowa. Przejdziemy teraz do tego, co jest kulminacyjnym momentem ceremonii mszalnej, czyli do tak zwanego przeistoczenia, czyli sakramentalnej przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, spowodowanej konsekrującymi słowami kapłana. Może przeczytajmy kawałeczek, pewien fragment z liturgiki napisanej przez księdza doktora Dybowskiego, wydanej w Poznaniu w 1958 roku. Na stronie 213 są następujące obrzędy mszy. Wprawdzie może one troszkę są w tej chwili zmienione, dlatego że po Soborze Watykańskim II nastąpiła reforma liturgii też. Natomiast sam sens i idea jest absolutnie niezmieniona. Nie zmienił się sens i idea, ewentualnie jakieś zewnętrzne tam rzeczy może się zmieniły. Przeczytajmy, co następuje. Kapłan odczytuje z mszału tekst zawierający opowiadanie o ostatniej wieczerzy. Jednocześnie, wycierając palce o korporał, bierze do rąk hostię, wznosi oczy ku niebu, potem pochyla głowę, żegna hostię znakiem krzyża i wymawia słowo konsekracyjne nad hostią, trzymaną obiema rękami, mówiąc: to jest bowiem ciało moje. Po wymówieniu tych słów i przez wymówienie tych słów już nie ma chleba na ołtarzu. Jest tylko ciało Chrystusa. Dlatego kapłan przyklęka na prawe kolano dla oddania czci Chrystusowi, podnosi hostię, kładzie ją na korporale i jeszcze raz klęka. Kapłan odkrywa kielich z winem, bierze go do rąk i odczytuje dalszy ciąg opowiadania o ostatniej wieczerzy. Pochyla głowę, żegna kielich znakiem krzyża i wymawia nad nim słowa konsekracyjne. Ten jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza. Podobnież i po wymówieniu tych słów nie ma już wina na ołtarzu, jest tylko krew Chrystusa pod postacią wina, dlatego też kapłan kładzie Pana Jezusa na ołtarzu, klęka dla oddania mu czci, podnosi go do góry ponad swoją głową, by wierni mogli cześć oddać Chrystusowi. Tym sposobem właśnie tajemnica Eucharystii się urzeczywistnia, czyli zjawia się pod postacią chleba i wina eucharystyczny Chrystus, według tego, co głosi Kościół katolicki. Kościół katolicki naucza, że w Eucharystii zawiera się prawdziwe, rzeczywiste i substancjalne ciało i krew Jezusa Chrystusa wraz z Jego duszą i bóstwem. Dzieje się to na mocy przemienienia, czyli transsubstancjacji. O tym mówi ksiądz Granat w swojej dogmatyce na stronie 198. Również Sobór Trydencki z 1570 roku dogmatyzuje pojęcie Eucharystii i mówi: jeśli by ktoś zaprzeczał, że w sakramencie Najświętszej Eucharystii zawiera się prawdziwe, rzeczywiste i substancjalne ciało i krew razem z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc i cały Chrystus, lecz mówił, że jest w nim tylko jako w znaku lub figurze lub mocy, niech będzie wyklęty. Wniosek z całej nauki Kościoła na temat transubstancjacji jest prosty. Kapłan przez konsekrujące słowa według Kościoła na mocy władzy danej właśnie apostołom i poprzez apostołów kapłanom na mocy sukcesji apostolskiej stwarza z chleba i wina ciało i krew Chrystusa, przeistacza mocą swoich słów chleb w ciało, natomiast wino w krew. Można powiedzieć, że kapłan na mocy transsubstancjacji staje się właściwym stwórcą samego stworzyciela. Uważa się, że kapłan jest przy ołtarzu zastępcą Chrystusa. W tym wypadku stanowisko kapłana przewyższa Syna Bożego, gdyż stwarza Boga, a Chrystus staje się posłuszny Jego sakramentalnej woli. Przeistoczenie jest to jakby nowe wcielenie Chrystusa i ustawiczne powtarzanie narodzin Syna Bożego. O tym mówi Grzegorz Wielki. Mówi następującą rzecz. Zacytujmy fragment tego papieża, wypowiedzi tego papieża. W chwili przemienienia otwierają się na słowo kapłana obłoki niebieskie i wstępuje Chrystus Pan, otoczony orszakiem chórów anielskich, którzy towarzyszą Panu i władcy swojemu. Święty Tomasz z Akwinu powiedział: w chwili przemienienia wstępuje Chrystus z nieba tak szybko, jak oko, skoro się otworzy, nagle i najodleglejsze widzi przedmioty. Kapłani katolicy mają więc ogromną władzę, dlatego że przez swoje słowa, przez konsekrujące słowa mogą sprawić, że Chrystus Pan wraz z orszakiem anielskim znajdzie się przez właśnie ich słowa w tym opłatku, który trzyma w swoich rękach kapłan, a potem w kielichu wina znajdzie się krew Chrystusa na mocy tylko tych słów. Tę samą naukę, właśnie potwierdzenie tej nauki możemy spotkać w encyklice papieża Piusa XII, która nosi nazwę O ciele mistycznym. Papież Pius XII mówi: w tej ofierze sami wierni ofiarują przez ręce kapłana Bogu Przedwiecznemu niepokalanego baranka, który obecnym staje się na ołtarzu jedynie mocą głosu tegoż kapłana jako najmilszą ofiarę chwały i przebłagania. Cytat z książki księdza Wierusza Kowalskiego pod tytułem Liturgika ze strony 330, wydanej w Warszawie w 1959 roku. Święty Augustyn mówi: niepojęte dostojeństwo kapłanów, w rękach ich, jak w łonie niepokalanej dziewicy, sam Bóg, Syn Boży, staje się wcieleniem. Zaprawdę wielka jest władza kapłana, język jego tworzy Boga z kawałka chleba. Jest to więcej niż stworzenie świata. Błogosławiona Maryja nie jest nawet w stanie sprowadzić boskiego Syna w postaci hostii. Dokonuje tego kapłan, chociaż jest zwykłym człowiekiem. Więc władza przypisywana celebrującym msze kapłanom może naprawdę zastanawiać. Dlatego, że mocą ich słów z chleba i wina pozostają tylko postacie, czyli te właściwości, które podpadają pod zmysły, jak smak, zapach i tak dalej. Ale sama istota chleba i wina przemienia się w istotę ciała i krwi Chrystusa Pana. Po konsekracji nie ma już na ołtarzu chleba ani wina, ale prawdziwe ciało i prawdziwa krew Odkupiciela. I co więcej, jest to rzeczywisty i żyjący Chrystus wraz z bóstwem i człowieczeństwem, ciałem i duszą, obecny cały i niepodzielnie, pod dwoma postaciami lub jedną postacią, a nawet w każdej jej cząstce osobno. Naprawdę można się zastanowić, czy aż tak olbrzymia władza została złożona w ręce człowieka, w ręce kapłana. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale biorąc pod uwagę, że te wszystkie osobliwości rzymskiego katolicyzmu, należy wcale się nie dziwić temu, że tak to zostało ogłoszone. Natomiast my, tak jak powiedzieliśmy, na podstawie Bożego Słowa, które może przeniknąć te mroczne katolickie tajemnice wiary i wywieźć na światło błędy i fałsz, ono nam to uczyni właśnie. Więc katolicy teologowie, rzymscy katolicy w uzasadnieniu Eucharystii jako rzeczywistego ciała i krwi pańskiej, a więc obecności na ołtarzu autentycznego i żyjącego Chrystusa, powołują się na dowody Pisma Świętego. Według ojców Soboru Trydenckiego pierwszy dowód biblijny zawarty jest w słowach Chrystusa, ustanawiających obrzędy Wieczerzy Pańskiej. Teolodzy katolicy określają go jako tak zwany dowód z ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Rozumowanie jest następujące. Oto Jezus wypowiedział w odniesieniu do paschalnego chleba słowa: to jest ciało moje, a w odniesieniu do wina to jest krew moja. Wypowiedź to należy rozumieć, naucza Kościół, w sensie literalnym, dosłownym, a nie metaforycznym, przenośnym. Gdy Chrystus Pan wypowiedział powyższe słowa, chleb i wino zostały przeistoczone, rzeczywiste ciało i krew Chrystusa, wraz z Jego duszą i bóstwem, stało się zatem prawdziwym i rzeczywistym Chrystusem. Chleb był ciałem Chrystusa, a wino Jego krwią. Możemy o tym Możemy o tym czytać w książce księdza Granata Dogmatyka, cytowanej już wcześniej, od strony 251 do 254, gdzie ksiądz Granat pisze słowa. Na podstawie słów ustanowienia Eucharystii, zapisanych u synoptyków i u świętego Pawła, nauki Chrystusa, Pana, o Eucharystii nie można w żaden sposób zrozumieć przenośnie, lecz dosłownie, to znaczy w miejscach tych jest mowa o rzeczywistej obecności Chrystusa Pana pod postaciami chleba i wina. I Nowy Testament rzeczywiście naucza o tym, że Kościół, pierwszy Kościół obchodził Wieczerzę Pańską. O tym mówi Biblia, my nie negujemy tego absolutnie. O tym mówi Biblia w 1 Koryntian 11:23 aż do 26, kiedy apostoł Paweł mówi: albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje, za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Tak. Jezus ustanowił obchodzenie wieczerzy, więc obchodzenie jej przez Kościół było posłuszeństwem Jego woli i Kościół to robił. Aby zrozumieć sens i istotę Wieczerzy Pańskiej, należy powrócić do obrzędów starotestamentowej Paschy. Ostatnia wieczerza, którą spożywał Jezus ze swoimi uczniami, była obchodzona w dzień Paschy, 14 dnia miesiąca Nisan, miesiąca kłosów. Powróćmy więc do Starego Testamentu i przeczytajmy fragmenty o ustanowieniu Paschy. Księga II Mojżeszowa, Księga Wyjścia, rozdział 12, wersety od 3 do 8. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmy sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu, według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeście będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedźcie z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone w ogniu w całości. Głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. Także 21 do 27 wersetu. Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomarzcie nad proże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi za drzwi domu swego aż do rana, gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan, a gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych. A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. A gdy was zapytają synowie wasi: co znaczy ten obrzęd? Odpowiecie: jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy i oddał pokłon. I poszli synowie izraelscy i uczynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi i Aaronowi. Tak uczynili. Tutaj mamy do czynienia z Paschą po raz pierwszy wymienioną w Starym Testamencie. Natomiast później otwórzmy 5 Mojżeszową, 16 rozdział, od 1 do 3 wersetu przeczytajmy, że Żydzi rzeczywiście przestrzegali tego obrzędu i oni spożywali Paschę zawsze w miesiącu kłosów. 16 rozdział 5 Mojżeszowej, od 1 do 3 wersetu. Bacz, abyś w miesiącu kłosów odprawiał Paschę dla Pana, Boga Twego, gdyż w miesiącu kłosów wyprowadził Cię Pan, Bóg Twój z Egiptu, w nocy. Złożysz na ofiarę paschalną dla Pana, Boga Twego, owce i bydło, w miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla imienia Twego. Nie będziesz przy niej jadł zakwaszonego ciasta przez 7 dni. Będziesz jadł przy niej prześniki, chleb nędzy, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej, abyś pamiętał dzień Twego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie dni Twego życia. Trzeci werset jest najbardziej znamienny. Chleb nędzy. W Biblii Tysiąclecia jest napisany chleb upokorzenia. Mają go jeść w pośpiechu, aby pamiętać dzień wyjścia z Egiptu. Mają to robić cały czas, było to ustanowienie wieczne. Czyli istotą Paschy było spożywanie wieczerzy paschalnej po to, żeby pamiętać swoje życie w Egipcie i to, że Bóg zaingerował i wyprowadził ich z Egiptu. I tam były spożywane trzy rzeczy, według 2 Mojżeszowej 12 rozdziału od 3 do 8 wersetu. Trzy rzeczy. Tam były spożywany baranek, były spożywane prześniki i były spożywane gorzkie zioła. I te wszystkie trzy rzeczy są pewnymi typami i symbolami. I one są symbolami, które odzwierciedlają pewną dosłowną rzeczywistość. Baranek paschalny jest starotestamentowym typem ofiary Jezusa Chrystusa, który jest naszym barankiem, Bożym barankiem, który jest Bożym barankiem ustanowionym przez Boga jako ofiara paschalna, jako ofiara przebogalna. 1 Koryntian 5,7 o tym mówi, że na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus. Tak samo w Ewangelii Jana, 1 rozdziale i 29 werset, kiedy ujrzał Jezusa Chrystusa, Jan Chrzciciel powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Więc tamten starotestamentowy baranek jest typem Jezusa Chrystusa. I krew baranka w Starym Testamencie chroniła Izrael przed Bożym gniewem i umożliwiła wyjście z Egiptu. Krew baranka uwalniała ludzi spod władzy Faraona, księcia Egiptu. Więc Egipt w Biblii jest symbolem świata, jest symbolem złego systemu rzeczy, z którego zostali wyprowadzeni chrześcijanie, z którego zostali wyprowadzeni ci, którzy uwierzyli w Chrystusa Jezusa. Zostali uwolnieni spod Bożego gniewu, dlatego że będąc w Egipcie, będąc w świecie, nie znając życia Bożego, będąc dalece od życia Bożego, są pod Bożym gniewem. Natomiast krew baranka, którą przyjmują na siebie poprzez przyjęcie ofiary Golgoty do swojego życia, uwalnia ich od gniewu Bożego i uwalnia ich spod władzy Faraona, czyli spod władzy diabła, spod władzy księcia tego świata, księcia Egiptu. Wychodzą z Egiptu, wychodzą poprzez zastosowanie ofiary Golgoty, poprzez przyjęcie krwi baranka niewinnego, nieskalanego właśnie na siebie. Dzisiaj krew Jezusa Chrystusa jest ochroną przed Bożym gniewem i przez nią, przez wiarę w nią jest dane człowiekowi zbawienie. Jest to zbawienie, które umożliwia wyjście z Egiptu. Natomiast prześniki były symbolem czystości i świętości. Żydzi, łamiąc prześniki, spożywając prześniki, mieli pamiętać, że są świętym ludem Pana. Mieli o tym pamiętać, mieli o tym sobie przypominać. Natomiast gorzkie zioła miały przypominać im o gorzkim życiu w Egipcie, o gorzkim życiu w Egipcie, którego doświadczyli. Więc widzimy teraz praktykę Paschy i widzimy, że jej sensem było spożywanie tych rzeczy, tych wszystkich trzech rzeczy, o których powiedzieliśmy, i mieli to robić, mieli przestrzegać tego obrzędu, obrzędu Paschy. I dlaczego mieli to robić? Dlatego, że obchodzenie ożywiało przeszłe wydarzenia ponownie. Ono ożywiało przeszłe wydarzenia ponownie, czyli umożliwiało pamiętanie o Bożej ingerencji w dniu wyprowadzenia Izraela z Egiptu.